Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny Aleksandra Kłapud-Wiśniewska.
Teraz będą w naszym programie goście, którzy spróbują Państwu wyjaśnić, jak sztuki mogą ze sobą współistnieć. Goście, którzy bardzo wiele robią, aby studenci byli wykształceni całościowo, humanistycznie, muzycznie i żeby łączyli sztuki. A o tym bardzo ważkim problemie będą dyskutować profesorowie Paweł Radziński z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i profesor Wojciech Chora z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dzisiaj o sztuce i o łączeniu gatunków będziemy rozmawiać. Jak przyjmują odbiorcy takie pomysły, takie bardzo szerokie pomysły i projekty?
Mnie się wydaje, że z entuzjazmem, albo połowicznym entuzjazmem, albo z niedowierzaniem, albo z ciekawością. Zawsze to jest trochę coś innego, trochę coś nowego. I to budzi zaciekawienie. Wydaje mi się, że to jest jakby bazowa przyczyna.
Właśnie, budzenie zaciekawienia to chyba jest najważniejsze.
Tego się często nie robi, a już nigdy, nawet jak się robi, się tego nie uzasadnia. My z kolegą próbujemy, robiąc, cały czas tłumaczyć. I na tych przedsięwzięciach, które podejmujemy, no i dookoła medialnie i na spotkaniach. No bo taka jest misja edukacyjna.
Ale właśnie, panie profesorze, czy warto tłumaczyć wszystko, co robicie?
Należy tłumaczyć, dlatego że wiedza o sztuce w trakcie wieków uległa pewnemu spłaszczeniu. W czasach Vivaldiego, my zresztą oglądając w tej chwili malarstwo renesansu, właściwie no bardzo mała liczba, śmiem powiedzieć, że nie wiem, czy 10% widzów rozumie, o co w tych obrazach właściwie tak na dobrą rzecz chodzi. Czytanie symboliki, czytanie tego, w tamtych czasach było rzeczą powszechną. Dzisiaj się,
no, taki... No i gra na instrumentach i rozumienie muzyki.
No więc tak samo właśnie. I jak tutaj w porach roku, ja przedstawiłem kwestię, że są co najmniej 4 poziomy tego, co tam się znajduje.
I nie chodzi o 4 pory roku.
W 4 porach roku, no, chociażby, wie pani, 4 poziomy. Pierwsze jest sonet. Ktoś napisał sonet, nie wiemy, czy Vivaldi, czy nie Vivaldi, prawdopodobnie nie. No jest sonet. Do tego jest drugi element. Pisze on muzykę, która już jest drugim składnikiem. Po trzecie, z tego wynika właściwie malarski obraz, dlatego że w wielu częściach, drugie części pokazane, no, tutaj listki, szemrają tutaj z daleka odgłos psa.
Mówią, że muzykę programową wymyślili 100 lat później. Nie?
Tak. Naiwnie. I więc to właściwie słuchacz musi sobie wyobrazić jakiś obraz tego czasu i no ma tą możliwość. A jeszcze czwarta jest po prostu, to jest poddane jak gdyby symbolicznie poddana do rozmysłu, do namysłu słuchacza, rola człowieka w przyrodzie, bo są 4 pory roku, nie tylko w naturze, ale właściwie człowieka. W każdej drugiej części jest człowiek, który wypoczywa, jak pastuszek po wypiciu wina, marzy. W drugiej części, w lecie, człowiek jest zmęczony pracą, muchy, insekty przeszkadzają. W trzeciej części spogląda sobie w niebo, już jak gdyby dokonuje rozrachunku, co wyszło, marzy. I w części czwartej już siedzi przy kominku, słucha kropli za okna i ogień w kominku mu towarzyszy. Czyli takie pełne zakończenie cyklu nie tylko w przyrodzie, ale i w życiu. Więc to nie jest tylko zbiór ładnych, pięknych melodyjek, tylko tam się kryje bardzo wiele poziomów. I to właśnie dla słuchacza jest bardzo ważne, że każdy może na którymś poziomie się zatrzymać. Każdy ma możliwość się rozwijać, każdy ma możliwość poszukiwać. A artyści, cała geniusz włoskiego renesansu, czy później instrumenty świetne, czy cała plejada kompozytorów, to wszystko wyszło z syntezy sztuk. Tam nie było tak, że po prostu jeden o drugim nic nie wiedział. Oni ze sobą współpracowali, oni właściwie po prostu
napędzali
jeden przez drugiego.
A to wymieniłeś 4 warstwy, a jeszcze jest warstwa stricte muzyczna, co do konstrukcji utworu,
No tak, to już słuchacz nie musi zawsze tego a formy.
Powinien,
nie,
no, a
no,
powinien.
No powinien, ale to już jest, może, to już jest często tak...
Chociaż trochę. Tak. Jeszcze jest warstwa jakby pułapu kulturowego, tak? Czyli miejsca, w którym ta kultura europejska się budowała i wybudowała na ten czas.
Tak.
To jest potrzebne do świadomości współczesnej, nie? Doszliśmy do czasów, kiedy mówi się, że wszystko się rozwija i buduje. Ja nie wiem, czy poziom kulturowy się rozwija i buduje, bo dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy powszechne jest funkcjonowanie w obszarze ładne i nic poza tym.
Co to jest ładne, jeszcze pytanie?
Wie pani, nie wiem, nie mam pojęcia. Nigdy się na ten temat staram nie wypowiadać, bo nie wiem, tak jak ja tu siedzimy we trójkę.
I czy ładne jest interesujące?
Siedzimy w trzy osoby i każdy ma inną definicję. Nie? Ja nie znam definicji pojęcia ładne. Każdy
jeszcze
może
jest gorsza,
mieć rację.
Jeszcze jest gorsze określenie, fajne.
No są jeszcze gorsze.
Jeszcze? Może nie brnijmy
nie,
tak
nie,
daleko.
No te tematy, nie, bo tego się nie da ostro zdefiniować, w związku z czym jakby to jest brnięcie w jakieś pojęcia.
Nie, właśnie, przepraszam.
Ale tym niemniej hasłowo rozumiemy, w czym rzecz, tak? Że ślizganie się powierzchowne po sztuce czy po życiu, bo sztuka to jest życie, tak? Sztuka to jest zadawanie pytań o sensy, o treści, o wartości, czyli o życie. No to jest plaga dzisiejszych czasów. Zawsze były jednostki i grupy ludzi. Źle znowu brzmi słowo elitarne, tak? I to nie o to chodzi, tylko zawsze były takie grupy, które próbowały to dźwigać. I kiedyś one miały więcej do powiedzenia, a dzisiaj niestety trochę mniej.
I tych grup jest mniej też.
Tak, oczywiście.
Ja tak sobie myślę, że cykl, który panowie prowadzą, też mógłby być adresowany nawet do studentów Akademii Muzycznej, czy do pana profesora studentów.
Od tego wyszliśmy.
Od tego wyszliśmy, bo
ja mam niekiedy takie wrażenie, być może ono już ulega zmianie, że często studenci Akademii Muzycznej tworzą swoje projekty muzyczne, programy muzyczne, ale już nie mają czasu albo też i chęci na pójście do kina, na zobaczenie wystawy, na przeczytanie książki, na porozmawianie w ogóle o sztuce.
To jest plaga jakby czasów tak zwanej specjalizacji. Kiedyś się uczyło lekarzy, prawda, o całej wiedzy o człowieku, o tak holistyczna,
tak jest.
Metoda pojmowania świata. I to w każdej dziedzinie tak było. Inżynier był humanistą przed wojną. Ja nie wiem, komu to przeszkadzało. Tak? Dzisiaj wszyscy się specjalizujemy w bardzo szczególnych działkach. I to dotyczy wszystkich dziedzin, to dotyczy studentów Akademii Muzycznej, to dotyczy naszych studentów, gdzie jakby wchodzenie w inne obszary zawsze się spotyka z hasłem a po co?
A po to, że po prostu oni później de facto tworząc jakieś dzieła muzyczne, nie do końca ich niestety rozumieją. Mhm. Nie do końca są te dzieła dla nich zrozumiałe. I to jest, bo właściwie można, są takie, ostatnio rozmawiałem w Warszawie, taki Sokurow, reżyser Fausta między innymi, miał warsztaty i on wieszczy, że właściwie sztuka się skończyła. Sztuki, mówi, już nie będzie. Jak nie będzie sztuki? Nie będzie sztuki, ludzie będą się tylko lansować, ale no właśnie, bo sztuka to jest odniesienie się do życia, odniesienie się do ideałów. I Grecy mówili, ja to cały czas właśnie powtarzam, ideały są niezmienne, zmienia się nasz stosunek do nich. I w historii sztuki jedni ideały pochwalali, wywyższali, inni z nimi walczyli,
ale podejmowali wysiłek.
Podejmowali wysiłek dyskusji czy szukania.
No ale to boli, tak?
To boli. No.
Bo musisz znać trochę filozofii, trochę literatury, cały kontekst jakby kulturowy, historyczny, no bo w czymś te informacje trzeba osadzić. Jak się nie rozumie kontekstów i ciągów i znaczenia zmian, to się nie da tak. W wypadku jak kolegi wyjąć partyturę, położyć przed nosem i awista czy z przemyśleniami zagrać. Bo jak się nie rozumie, kim był Bach, z czego on wyrósł, na jakiej pożywce intelektualnej, w jakim kontekście funkcjonował, to się tego nie da zrobić.
I tak studentom panowie mówią,
O, wie pani, oczywiście.
My im to wmawiamy.
No właśnie, bałam się użyć tego słowa. No,
tak, każda metoda dobra.
Każda metoda jest dobra, żeby poruszyć jak gdyby ich chęć poszukiwania. Leonardo mówił, że pierwszym warunkiem bycia artystą jest curiosity, ciekawość. Ja mówię, wiesz, patrz, a gdzie twoja ciekawość? Patrz bez rozumienia, słuchaj, jest jedna rada, idź do parku, usiądź na ławeczce przy piaskownicy i poczekaj, aż mamusia przyjdzie z dzieckiem. I poobserwuj dziecko. Każdy patyczek, każdy papierek
jest nowości wartości.
Tak, coś wnosi. Czyli jest potencjał. A to jest dziecko, powiedzmy, kilkuletnie, dwuletnie. To jaka ciekawość powinna być nasza? Ja mówię, słuchajcie, jestem starym dziadem już po prostu. Ja mogę powiedzieć, to podstawowa kwestia jest taka w sztuce, dla mnie.
W obu sprawach się zgadza.
No. Podstawowa kwestia jest taka, ja wiem, że wciąż czegoś nie wiem i wciąż czegoś poszukuję.
I to jest podstawa.
To jest podstawa, no ale to trzeba to poczuć. To trzeba poczuć. Ja pamiętam x lat temu byłem na kursie, taki skrzypcowy kurs miałem w Skandynawii i rozmawiam tam z jednym skrzypkiem, dyrygentem i on mówi, że nagrał Piazzolę. U nas jeszcze w ogóle Piazzoli wtedy nie było. Wstyd mi było zapytać się, stary, kto to jest Piazzola, to o co chodzi? Ale pierwsze, co zrobiłem po wejściu do domu, sprawdziłem, o co chodzi. Szukałem książek, szukałem materiałów.
A to się rzadko zdarza.
Tak, a Piazzola za 3-4 lata i u nas zaczął wtedy wypływać.
Ale mówimy o syntezie sztuk, tu wtrącę.
Tak.
Dokładnie takie same rzeczy ja opowiadam moim studentom. I myśmy tego nie uzgadniali w ogóle od lat. To jest właśnie idea syntezy sztuk, że jakby sztuka to jest kreacja. Kreacja to jest wymyślanie nowego, to jest tworzenie. I niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie się realizujemy, czy w jakiej dziedzinie tę sztukę próbujemy konstruować, jakimi środkami się posługujemy, czyli jakim medium, tak? No to zawsze konstruujemy wypowiedź. I ta wypowiedź, no to jest wartość intelektualna.
A jak studenci to odbierają?
Studenci, wie pani, trzeba dużo pracować.
Dlatego, jedni pozytywnie natychmiast, inni tak, z rezerwą, a jest jeszcze duże stado, które
to jest normalne, myślę, bo tak jak pismo mówi, no jedno ziarno na drodze, ptaki wydują, inne szybko wyrośnie, to nie ma korzenia, no to jest normalne. Z tym, że generalnie system edukacji podstawowej i nazwijmy średniej, oducza ciekawości. Ja nie mówię syntezy, myślenia, bo to są takie truizmy. Ciekawości, że ja jako człowiek chcę coś zobaczyć, co jest mało... Bo dzisiaj w komputerze to jest, nacisnę sobie hasło i mam natychmiast odpowiedź.
Nie? To jest fenomen, że jest taka ale łatwość dotarcia
do informacji. I tak nie wiem, tak, co z tego, że mam odpowiedź.
I tak nie wiem. Ja po prostu to, właśnie i przeczytam i już... Ale ja to wiem, ale tego nie rozumiem. Ja mówię, słuchaj, ty często, ja do ciebie mówię coś, ty to potrafisz już zrobić. Jeszcze tego następnym etapem musi być zrozumienie tego. A jeszcze wyższym etapem po prostu jak gdyby nadanie temu pewnej symboliki. Bo jak coś grasz i uważasz to za etap skończony, to nie ma znaczenia, bo każde wykonanie, ja muszę mieć poczucie, że gdzieś coś jeszcze... Można inaczej po prostu, że coś już drugi raz tak samo tego robić nie będę. A jeżeli będę tak samo, to już to ma mało wspólnego.
Mhm. No, zawsze na ten temat, czy w związku z tym, zawsze opowiadam, przytaczam moją rozmowę z znaną nam obu moją przyjaciółką Miki Kobayashi, taka skrzypaczka. Kiedyś po jakimś tam ciężkim dniu siedzimy przy kawce i ja jej pytam z ciekawości, mówię, ile ty ćwiczysz dziennie? A ona mówi, no tak około 5 godzin. Ja mówię, ale co, ty masz jakieś techniczne problemy? Ona parsknęła śmiechem i mówi, co ty, jak ja od 4. roku życia gram, to w ogóle nie chodzi o technikę. I tak zawiesiła głos i mówi, ja potrzebuję tyle czasu, żeby zrozumieć. I na tym skończy ucięła. I to jest właśnie esencja, tak? My, biegłości manualnej, technicznej, to są rzeczy do wypracowania, to jest fizyka. Ale największy problem stanowi pokonanie bariery w głowie. Znowu paralela do syntezy sztuk. To, co mój przyjaciel opowiadał w tej chwili o próbach muzycznych. Ja moim studentom tłukę do głowy non-stop zasadniczy problem. Wszyscy patrzymy, mało kto widzi, a widzieć to znaczy rozumie. W tym momencie jakby dokonuje się ta istotna zmiana w percepcji świata, tak? Bo jeśli my rozumiemy jakieś zjawisko, to jesteśmy w stanie nad nim panować, coś z nim zrobić. W momencie, kiedy tego nie rozumiemy, no to stanowi dla nas zupełne neutrum, tak? To nam nic nie daje.
Tylko, że mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach dość niepopularne jest takie stwierdzenie, że wiem, że czegoś nie wiem, tak? No bardziej modne jest to, że de facto nie wiem, że nie wiem, ale udaję, że wiem.
Ale wie pani, ja tak, przepraszam, taki przykład. I mówię studentom tak, patrz, my wiemy, z jaką temperaturą świeci słońce, ile milionów, jaka odległość, to wszystko wiemy. Ale ty to rozumiesz.
Jeszcze kwestia wyjęcia wniosków.
Ja mówię, a druga kwestia, no na przykład dziecko. Jest połączenie się komórek dwóch, za 9 miesięcy jest dziecko. Ten proces jest opisany. Ja go mogę przeczytać, ale ja tego procesu nie czuję, bo ja w nim nie jestem. Ja w tym procesie nie jestem. Ja tylko właściwie my przyjmujemy te pewne kwestie, pewne prawdy naukowe, też za pewien rodzaj wiary.
A czasem nas tak okłamują, że
tak,
hej.
Tak, tak. No
więc, to ja też... zawsze mówię studentom, żeby ważyli to, co czytają, bo za każdym zdaniem czai się możliwe kłamstwo.
Co nie jest takie proste, żeby ważyć.
No bo trzeba wyćwiczyć sobie zmysł analityczny.
Jesteśmy po pierwszym koncercie w tym roku. Kolejny koncert, przepraszam, nie koncert, bo to trudno nazwać tylko koncertem. Kolejne
każda
spotkanie.
Każda nazwa dobra, koncert piękny, piękna nazwa, przepiękna.
20 marca będziemy w Niedzielę Palmową. Zaproponujemy słuchaczom wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha, wersji na trio smyczkowe, nie na samym fortepianie, na trio smyczkowe, gdzie no, jak gdyby ta struktura muzyczna jest dla słuchacza bardziej zróżnicowana. To nie jest tylko na klawiaturze, a każdy głos żyje inną barwą. No, skrzypce, altówka, wiolonczela.
Poezja dźwięku.
Tak. I to są tutaj jeszcze tylko tak kończąc. Tak, ja ostatnio żeśmy robili pierwszy koncert akademicki w listopadzie i w takiej najnowszej książce Wolfa nagle właściwie dla mnie to było zaskoczenie. Tam był Bach porównywany do Leibnica. I Bach w tamtych czasach był uważany za człowieka nauki, nie sztuki tylko, ale nauki, czyli władanie wiedzą teoretyczną, czy składniki nie tylko, to były po prostu wiedzy stricte muzyczne, tylko odnośniki były wymagane.
No on to usystematyzował tą wiedzę i te eksperymenty, które robił, to co zrobił z Vivaldim. No, prymityw na to popatrzy i powie, że on zerżnął, tak? Czy skopiował. On opracowywał te utwory Vivaldiego w taki sposób, żeby powyjmować z tego wnioski, żeby przećwiczyć jakby swoje odkrycia i swoje spostrzeżenia i nabudować je na istniejącą doskonałą tkankę. I to są eksperymenty naukowe, stricte. Poza tym, jak się popatrzy na zapisy nutowe Bacha, zresztą Vivaldim jest podobnie, ale no, to są autentyczne, poza wizualną stroną, bo dla mnie to są graficzne dzieła sztuki, no to tam jest potężna wiedza konstrukcyjna w tym. To jest tak mądrze zrobione. Notabene Steinhaus, nasz polski matematyk genialny, mówił, że piękny wzór, pięknie napisany wzór matematyczny nie może być fałszywy.
Tak.
To są wszystko naczynia połączone i mamy syntezę sztuki, nagle proszę, matematyka wchodzi.
Matematyka jest nauką, królową nauk może i nas i też dotyczy. I to jest sztuka, właśnie to jest też sztuka.
A jak sobie posłuchamy Goulda,
tak,
to jest czysta matematyka.
To jest ożywione, właściwie tak prawdę powiedziawszy, to jest, sztuka jest ożywioną matematyką. Matematyka jest jak gdyby podstawą teoretyczną do dalszego rozwoju, ale bez tego porządku, to jest porządek wszechświata właściwie, opisany matematycznie. I bez tego...
No generalnie sztuka jest zaprowadzaniem porządku.
Tak. Ten kolejny koncert 20
Wierzy
marca.
Ciśnień.
Wierzy Ciśnień tak. Tym razem.
Wierzy Ciśnień, dlatego że to jest, no, nie gra cała orkiestra, więc jest mniej wykonawców. Życzeniem prowadzących państwa wodociągi, nie znam pełnej nazwy, przepraszam. Tutaj. Było to, żeby właśnie ten koncert był Wierzy Ciśnień.
Piękne kameralne wnętrze o swoim mocnym charakterze i może zbudujemy jakiś drobny akcent scenograficzny, żeby dodać jakąś trzecią wartość.
Tak, no to jest
no poopowiadamy
tak,
z kolegą.
To jest podstawa, dlatego że ludzie często przychodząc do sal koncertowych, które znają, ulegają pewnemu schematowi i myślenia, i odczucia.
Rutyna po prostu.
Tak, rutyna. A my się właściwie z naszym jakby przesłaniem, może duże słowo, ale z naszym programem kierujemy do ludzi, którzy są jeszcze czegoś ciekawi. Nie tylko nazwijmy reklamy czy atrybutów różnych współczesnego marketingu. Chcemy po prostu odnieść się do ludzi, żeby poszukali w sobie odrobinę wrażliwości. I powiem, kiedyś ja to tu koledze powiem, kiedyś mnie student, dawno temu, to był prawie początki mojego uczenia, student mówi do mnie, zadał mi pytanie, proszę pana, a dlaczego pan gra na skrzypce? Myślę, no...
Bo nic innego nie umiem.
Co takiego gościowi odpowiedzieć? Co to przecież? No gram, bo lubię, no ale jak mogę mu odpowiedzieć, gram, bo lubię? No przecież to taka odpowiedź. I mówię, wiesz co, Darku, ja to powiem, dlaczego gram. Gram po to, żeby słuchacza chociaż na 20 sekund zatrzymać, żeby on usłyszał siebie. W sztuce to nie chodzi o nas, o tą sztukę. Sztuka ma pozwolić się człowiekowi odnaleźć. Odnaleźć we wszechświecie i usłyszeć siebie. Kompozytor, malarz, dzieło mają wywołać w nas rezonans i my mamy być dalej twórczy. My mamy przyjąć i tym dziełem później jak gdyby się podzielić. To dzieło powinno zaistnieć w naszej osobowości, w naszej psychice, w naszej duchowości i my jesteśmy innymi ludźmi.
Co dziwne, takie proste pytania się pamięta do końca życia.
Tak. No to nagle stanąłem przed pytaniem, że no jest ktoś, kto nie przebiera tylko palcami i włóczy smyczkiem tą i tą, ale ma pytanie, po co to robić?
To tej ciekawości panom i sobie i wszystkim naszym słuchaczom życzę, no i zapraszam na kolejne już spotkanie. Naszymi gośćmi byli profesor Paweł Radziński z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i profesor Wojciech Chora z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i UTP w Bydgoszczy. A w międzyczasie słuchali Państwo też fragmentów Czterech Pór Roku i na pewno spotkamy się jeszcze przed kolejnym koncertem, do którego dojdzie pod koniec marca, o czym Państwo słyszeli, Wieży Ciśnień, wówczas wariacje goldbergowskie Jana Bacha. Sebastiana Bacha.
Teraz spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapuć-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór z muzyką taneczną. Nie sięgać będziemy bynajmniej do dawnej twórczości, ale do muzyki, no na pewno już historycznej, wszak pochodzącej z końca XIX i początku XX wieku. Twórczości, która podobnie jak muzyka w baroku, często wykorzystywała w artystycznych swoich formach wyrazu tę muzykę, która była traktowana jako pośrednia, użytkowa, zabawowa właśnie. Ale tak się stało, że często właśnie owe atrybuty muzyki przeznaczonej do tańca, do zabawy umilającej czas, spowodowały, że kompozytorzy, twórcy i ich dzieła stawali się popularni, a utwory wiecznie żywe. Tak jest z twórczością Franza Lehara, który wszak nie do czego innego, a do rozrywki komponował swoje walce, swoje fragmenty muzyki tanecznej, ale przede wszystkim operetki. Spośród melodii operetkowych bardzo łatwo zanucić różnego rodzaju przeboje, a pośród muzyki instrumentalnej jednym z częściej przytaczanych utworów jest słynny walc Złoto i Srebro. To opozycja dwóch błyszczących, ale będących atrybutem bogactwa kruszców, pokazujących charakterystykę epoki, dla której pisano ową muzykę. To wszak przełom XIX i XX wieku. Waltz L'or et l'argent Franza Lehara powstał w 1903 roku. To opus 79 tego kompozytora. Twórcy, który rzeczywiście swoją działalnością obejmował oba stulecia, bowiem urodził się w 1870 roku, zmarł w 1948, ale komponował tylko do lat 30. Potem wyłącznie piastował stanowisko szefa wydawnictwa muzycznego. Wracając do twórczości Franza Lehara, warto zwrócić uwagę, że jego walce mają rzeczywiście użytkowy charakter. To kompozycje w typie walca wiedeńskiego, składające się z kilku następujących po sobie utworów tanecznych, połączonych zgrabnymi łącznikami, ale przede wszystkim poprzedzonych wstępem i kończących się wirtuozowskim zakończeniem. To te elementy, które na balu wiedeńskim umożliwiały poproszenie tancerki, a także odprowadzenie damy na miejsce. Franz Lehár to mistrz nie tylko scenicznego tańca operetkowego, ale właśnie muzyki użytkowej tych czasów, w których jeszcze tańczono w wielkich, wystawnych, pięknych salach koncertowych. Zatem walc Franza Lehára L'or et l'argent w wykonaniu orkiestry de Suisse Romande pod dyrekcją Armand Jordan.
Thank you.
Był to walc Franza Lehara, L'Or et l'Argent. Teraz kompozycja twórcy mniej znanego. Emil Waldteufel to właśnie kompozytor, którego pozycja wiązała się z pisaniem muzyki prawie wyłącznie użytkowej. Muzyki do zabawy. Wszak to twórca francuski, który działając na dworze Napoleona III wsławił się komponowaniem znacznej ilości walców, galopów i polek. Ale kariera walca właśnie na przełomie XIX i XX wieku nie przeszkadzała, aby kompozytorzy różnych nacji wplatali w nie elementy innych tańców narodowych. I oto walc związany z klimatem, z nastrojem muzyki hiszpańskiej. Emil Waldteufel zatytułował jeden ze słynniejszych swoich utworów Espania. To właśnie walc z kastanietami, tak można by go najkrócej określić. Twórca także, działający na przełomie XIX i XX wieku, posługiwał się ową konwencją muzyki tanecznej, muzyki wiedeńskiej, po to, aby dostarczyć świetnego muzycznego materiału do dworskich zabaw. Zatem walc Espania z kastanietami Emila Waldteufla w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Strasburskiej pod dyrekcją Teodora Gusschlabera.
Thank you.
to słynny walc Espania skomponowany przez Emila Waldteufla. A teraz twórczość Johannesa Brahmsa, kompozytora romantycznego, późnoromantycznego, który swoje życie rozpoczął w 1833, zakończył u schyłku wieku XIX w 1897 roku. W większości znany jest jako kompozytor monumentalnych symfonii, ale wsławił się także komponowaniem muzyki, która wywodziła się w każdym razie swoim rodowodem z twórczości tanecznej, użytkowej. To czas, kiedy w muzyce europejskiej coraz częściej wykorzystywano wpływy narodowych tańców. Druga połowa XIX wieku to okres, kiedy szczególnie tańce słowiańskie, chociażby ze względu na dochodzenie do tożsamości poszczególnych narodów, tożsamości kulturowej, spowodowało, że sięgano po polki, po czardasze, po tańce rosyjskie i polskie jako model muzyki XIX wieku, właśnie nawiązującej do jakże pożądanych w tym okresie elementów ludowych. I moda na muzykę węgierską i słowiańską zaowocowała właśnie licznymi kompozycjami twórców, którzy działali w kręgu muzyki niemieckiej. Do nich właśnie należał Brahms. Posłuchamy zatem słynnych tańców węgierskich, dwóch fragmentów, tańca dziesiątego w tonacji F-dur oraz tańca słynnego tańca piątego w tonacji G-moll w znakomitym wykonaniu orkiestry północno-niemieckiego radia pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Johannes Brahms, dwa tańce węgierskie.
Thank you.
Były to dwa tańce węgierskie, taniec 10 i 5, skomponowane przez Johannesa Brahmsa. A teraz twórca, którego życie także rozpięte jest pomiędzy dwoma epokami. Anton Dvořák to kompozytor urodzony w 1841 roku, czyli w czasach rozkwitu romantyzmu, zmarły już na początku wieku XX, bowiem w roku 1904. Także w jego dziełach pojawiają się elementy słowiańskie, no nie zupełnie nieuzasadnione, wszak to twórca muzyki czeskiej. A tańce słowiańskie nawiązują nie tylko do nurtu muzyki narodowej, tak charakterystycznego w twórczości XIX-wiecznych kompozytorów, ale właśnie do jakże ważnego nurtu muzyki tanecznej, użytkowej. To tańce, które po prostu nadają się, oprócz tego, że są świetnym materiałem muzyki koncertowej, nadają się do tańczenia. Posłuchajmy zatem tańca słowackiego numer 1, taniec słowiański Antonina Dvořáka w znakomitym wykonaniu zespołu Filharmonii Strasburg pod dyrekcją Teodora Gurszbauera. A na kolejny wieczór w Bibliotece Salonu Klasycznego zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia. Thank you.